Bardzo Państwa proszę o krótkie, zwięzłe wypowiedzi. Bardzo serdecznie proszę o próbę konkludowania spotkania. W kolejności zgłoszeń widzę szefów placówek. Pierwszy był pan Witold Golemo, a potem zaraz dyrektor Artur Asztabski. Uprzejmie proszę.
Dziękuję bardzo. Będę się trzymał tej konwencji szybkich odpowiedzi. Wracanie do roku, końcówki roku 2010 zakrawa mi z lekka na polowanie na czarownicę sprzed półtora roku. Tematu nie będę rozwijał. Pani dyrektor Osiak, spokojnie mogłaby pani podać kilka przykładów całych zespołów przychodni, które zbankrutowały po tego rodzaju kontraktowaniu, jakie miało miejsce pod koniec 2010 roku. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga następna. Dlaczego nie wykorzystujemy wolnych pomieszczeń, które pokazałem na slajdach? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jaka była procedura odwoławcza od decyzji małopolskiego oddziału NFZ-u? Jaka ona była długa? Ile miesięcy trwała? Chciałem tylko przypomnieć, że ostatnie decyzje utrzymujące częściowo w mocy decyzję pani dyrektor Bulanowskiej do MCM-u trafiły w listopadzie czy nawet w grudniu roku ubiegłego. Natomiast w tym czasie działania pod tytułem likwidacja czy zmiana przeznaczenia wyposażonych w pełni gabinetów pod daną specjalistykę, no przepraszam bardzo, ale w chwili, kiedy procedura odwoławcza ma miejsce, to pierwsza z brzegu osoba kontrolująca z ramienia NFZ-u, która by chciała sprawdzić, czy wypełniamy warunki odwołania od decyzji, rozłoży ręce i powie sorry, o czym my tutaj w tym momencie rozmawiamy. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Sygnalizowałem na slajdzie, który się być może podobał, że spora część, stosunkowo spora część przychodów Mościckiego Centrum Medycznego to są przychody z tytułu indywidualnych polis ubezpieczeniowych. My mamy jako MCM podpisane umowy z 6 potężnymi operatorami odnośnie indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych. W każdej z tych umów zagwarantowaliśmy pełną paletę lekarzy, specjalistów. Przede wszystkim jakość. Ci lekarze przyjmują w tych gabinetach, które są przystosowane, bo były tam kontraktowe usługi w ramach NFZ-u. Więc też nie można powiedzieć, że one są niewykorzystane. Są niewykorzystane w części nas niesatysfakcjonujących. Najprościej w świecie. I te 288 metrów, o ile dobrze pamiętam, które pokazywałem, to na chwilę obecną nie dotyczą gabinetów specjalistycznych czy pomieszczeń, które są stricte przygotowane pod konkretną działalność medyczną. Chodzi o inne, drobniejsze rzeczy. Pozostałość po jakimś sklepie ortopedycznym, pozostałość po jakiejś dawnej aptece. O tego rodzaju sprawy mi chodziło. W związku z czym zarzut, że się pieniądze bierze, a nie do końca się panuje nad tym wszystkim, to przepraszam, jest lekka chybiony z tego względu, że każdy z nas jest osobą odpowiedzialną i stara się prowadzić, kierować placówką według swojej najlepszej wiedzy, która być może czasami jest ułomna, ale staramy się uczyć. Dziękuję.
Kolejna wypowiedź, bardzo prosimy, równie krótko.
Szkoda, że rozmawialiśmy we wtorek, bo starałem się Państwa przekonać czy powiedzieć, przypomnieć o rzeczach właściwie oczywistych. No ale spróbujmy jeszcze raz. Samodzielny publiczny zakład bilansuje się swoimi przychodami i kosztami. Jeżeli robimy nadwykonania 500 tysięcy, za które nie ma przychodu, a są koszty, pracownicy mają zapłacone, badania dla pacjentów zostają wykonane, to tak jak powiedzieli moi przedmówcy, albo jest strata, albo tniemy koszty. Jak tniemy koszty, to po pracownikach również. Więc miejcie Państwo również odwagę powiedzieć, że jeżeli SPZOS robi przekroczenia, to kosztem pracowników. My możemy robić jeszcze większe przekroczenia. Przyjdźmy w każdą sobotę i pracujemy za darmo. Zrobimy jeszcze więcej, przyjmiemy pacjentów. Tylko jak mają wzrosnąć zarobki w służbie zdrowia, jeżeli tak będziemy podchodzić do tematu? Jeżeli chodzi o fundację, no chyba to jest na pograniczu prawa albo ominięcie prawa. Były takie sytuacje, chyba nawet w szpitalu, pani dyrektor. Myślę, że to jest tylko, no nie jest to zgodne z prawem. Według prawa możemy przyjąć odpłatnie jako SPZOS pacjenta nieubezpieczonego. I to, że mamy umowę z NFZ-em, czy nie mamy, nie ma żadnego znaczenia. Ja nie mogę otworzyć w tej chwili poradni chirurgii naczyń, chociaż nie mam kontraktu, bo jestem publicznym zakładem. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z Państwa, ponieważ intencją jest to, żebyśmy konkretnie bardzo konstruktywnie wymienili opinie i próbowali zamknąć spotkanie. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca, króciutko.
Króciutko, bo uzmysłowiłam sobie, że nie odpowiedziałam na jedno pytanie Pana Radnego. Mianowicie rzecz dotyczyła tego, czy widzimy inne możliwości pozyskiwania środków jak kredyty. I tu chciałam odpowiedzieć nie tak, bo oczywiście to chodzi o wielkie pieniądze, natomiast widzimy możliwości pozyskiwania kredytów bez przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Wracam do tej kwestii. Miasto może przekazać nieruchomości szpitalowi bez przekształcenia go w spółkę prawa handlowego. I tutaj mam wniosek do pani dyrektor, do dyrekcji szpitala. Bardzo prosimy, myśmy tak szybciutko się naradzili, o złożenie kolejnego wniosku, skoro stan prawny się zmienił i reżim prawny jest już inny niż kilka lat temu przy tamtym wniosku. I prośbę mam do Państwa o szybkie i życzliwe rozpatrzenie takiego nowego wniosku. Dziękuję.
Pan radny?
Tak, ja tutaj chciałbym troszeczkę się odnieść. Mnie nie chodzi o to, czy Państwo widzicie alternatywę poprzez zaciąganie kredytów. Nie chodzi o to, że Rada Miasta, a przynajmniej ci radni, z którymi blisko współpracuję, nie wyrażą zgody na zwiększenie długu miejskiego. W tej chwili każde zobowiązanie miejskiej placówki jest zwiększeniem długu miejskiego, a my się niebezpiecznie zbliżamy do progów granicznych, których przekroczenie wiąże się już z bardzo, bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dlatego też to nie chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem, bo to nie zabezpieczenie jest tutaj problemem, tylko problemem jest to, że każde zaciągnięcie zobowiązania, a mówimy tu o zobowiązaniach bardzo istotnych, bo to chociażby tam kwestie na przykład 5,5 miliona w szpitalu przy okazji nowej inwestycji, zwiększyłoby dług miejski, a na to zgody nie będzie. I trzeba sobie bardzo jasno o tym powiedzieć. I stoimy przy tym, że jeżeli nie będzie takiej zgody, to nie będzie inwestycji. I moje pytanie, czy widzicie Państwo alternatywę dla pozyskania środków w sposób nieobciążający budżetu miasta? Dziękuję.
Widziałam Panią, która się zgłasza w pierwszej kolejności. Uprzejmie proszę Panią.
Nie wiem, czy my mamy przeprosić za to, że nie jesteśmy entuzjastami tego projektu przekształcenia, ale dla nas na przykład są sprzeczne komunikaty. W jeden dzień słyszymy, że nie będzie podwyżek, będą chcieli utrzymać na jednym poziomie wynagrodzenia. Na drugi dzień mówi się, że będą zależne i będą chcieli, żeby podnieść płace, że pracownicy na tym skorzystają. Następnie pojawia się komunikat, że nikt nie zagwarantuje niczego. Następnie pojawiają się różne wizje i marzenia. I to jest kalejdoskop różnych sprzecznych informacji. Na przykład jest fragment tutaj w tym artykule pana prezydenta, że jeżeli wyczerpie się limit Narodowego Funduszu, to wtedy spółki komercyjne mają nadal misję służenia społeczeństwu i nie dojdzie do braku przyjęć pacjentów po wyczerpaniu tych limitów. No więc kto za to zapłaci? Za darmo my nie będziemy pracować. Pan dyrektor Asztabski powiedział, że nie będzie nadwykonań. Nie będzie nadwykonań, bo to jest kosztem pracowników.
I teraz jeszcze odpowiedź pani Danuty Nosek, która prosiła o udzielenie głosu.
Proszę Państwa, dwa dni temu ja Państwu mówiłam jedno, że w prezentacjach, w projekcjach finansowych na lata 2012-2016 zakładamy zagwarantowane środki na wynagrodzenia pracownicze, że w naszej ocenie dla pracowników nie ma zagrożenia przede wszystkim bezpieczeństwa pracy, że poziom zatrudnienia będzie utrzymany, jeżeli oczywiście kontrakty będą. Wskazałam również szansę, gdzie widzimy możliwość wzrostu wynagrodzeń. Mówiliśmy o tym, że jeżeli akredytacja przełoży się na wzrost wartości kontraktu, tak jak i są projekty ministra zdrowia, żeby była dodatkowo 2-3% wyższa wartość z punktowanych świadczeń, to w tym miejscu my widzimy wartość prawie 2 milionów złotych. I to jest miejsce na wzrost wynagrodzeń. Mówiłam również 2 dni temu, tak jak dzisiaj powtarzałam, że nie widzimy miejsca na większą ilość pracowników, tylko w ramach większych środków wyższe wynagrodzenia. Dziękuję.
Proszę Państwa, ostatnie głosy w dyskusji. Bardzo proszę jeszcze raz, po raz kolejny Panią Przewodniczącą.
Po ostatniej wypowiedzi Pana Radnego odnoszę wrażenie, że zaczynamy się przybliżać do odpowiedzi na pytanie, dlaczego się nam to robi. Czyli robi się nam to tylko i wyłącznie z troski o zbilansowanie budżetu miasta. A ja się zapytam, a jak się podejmowało wydatki miejskie, jak się robiło kostki brukowe, elewacje, które w żaden sposób nam nie zwiększają przedsiębiorczości i żaden grosz z takich inwestycji się nie wróci, to pytano się służby zdrowia, czy pójdzie na ofiarę? A pytano się mieszkańców, czy się zgadzają na takie wybory, albo wypuszczenie służby zdrowia na komercję, albo kostki brukowe i krawężniki, które się sypać zaczynają. Panie radny, zaczynamy się, zdaje się, pomału przybliżać do odpowiedzi na pytanie zasadnicze. Zdaje się, to jest również odpowiedź, dlaczego wybrano do pierwotnej konsultacji firmę, która nie ma nic wspólnego ze specyfiką ochrony zdrowia, a tylko z szukaniem pieniędzy przez samorządy. Ta firma zaleca między innymi to, żeby jednostki miejskie przekształcać w spółki komunalne, bo w ten sposób odbarcza się budżet samorządu. Ale proszę Państwa, wracam do pytania, które już raz podawaliśmy. Kto z Państwa, jak startował w kampanii wyborczej, stawiał wyborcom taką alternatywę? Kto mówił, że będzie się decydował na takie ważne decyzje jak komercjalizacja służby zdrowia? To nie jest jakiś sobie tam manewr finansowy. To są decyzje, których skutki wykraczają bardzo daleko poza sferę finansową, poza sferę ekonomiczną. Dotyczą i oby nie bardzo dotkliwie sfery społecznej, bezpieczeństwa mieszkańców. To jak Państwo podejmą tą decyzję, to może za chwilę zróbmy spółki, powiedzmy, no, z policji, ze straży pożarnej, zróbmy im limity, a jak się limity przekroczy, to pojadą do interwencji, jak będzie ktoś chętny do zapłaty. Proszę Państwa, to jest sfera bezpieczeństwa społecznego. Konstytucja na Państwa narzuca odpowiedzialność za to. Konstytucja to nie jest sprawa manewrów na cyferkach. Proszę szukać, jeśli Państwo, przecież Państwo byli świadomi, w jakim kierunku zmierza stan finansów Tarnowa, bo to się nie stało z dnia na dzień przez jakiś krach na giełdzie, prawda? To jest proces, który postępował. Zastanawiali się Państwo, podejmując kolejne decyzje, do czego to może doprowadzić? No to jest, zdaje się, cała istota. I ja myślę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o moje wypowiedzi, no to jest podsumowanie dnia dzisiejszego.
Trudno się z Panią Przewodniczącą zgodzić co do faktu, że estetyka miasta i te elewacje ładne nie mają wpływu na przedsiębiorczość. Myślę, że w sposób bezpośredni mają również. Pani Radna, bardzo proszę, i Pan Radny.
Małgorzata Mękal, Radna Miasta Tarnowa. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą Pani Przewodnicząca skutecznie pomija, a mianowicie plany rozwoju służby zdrowia w Tarnowie w związku z ograniczonymi środkami, jeżeli utrzymamy status quo. Bez potężnych nakładów inwestycyjnych nasze jednostki medyczne staną się zupełnie bezkonkurencyjne. W tej chwili, tak jak wiemy, większość podstawowej opieki jest realizowana w niepublicznych, prywatnych przychodniach. Dlaczego? Dlatego, że są lepiej wyposażone i dlatego, że można tam zapłacić w każdej chwili za usługi medyczne. Większość pacjentów, bardzo dużo pacjentów, wyjeżdża z miasta po specjalistyczne usługi do innych ośrodków, takich jak Kraków czy Rzeszów, bo może mieć do nich swobodny dostęp i może za nie zapłacić. Dlaczego my mamy z tego nie korzystać? Nie rozumiem tego. Państwa działania i Państwa postawa według mnie prowadzą do ograniczania i zatrzymania rozwoju Tarnowskiej Służby Zdrowia. Dziękuję.
Momencik, ja proszę o zachowanie kolejności. Pan Radny i Pani Przewodnicząca.
Dziękuję bardzo. Tu, troszeczkę mam wrażenie, że popadacie Państwo w taki demagogiczny ton, jak zaczynacie mówić o tym, że będziemy prywatyzować policję czy też Straż Miejską, bo a spotkaliśmy się tutaj po to, czy służby jakieś miejskie, spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać raczej bardzo konkretnie. No, dziwi mnie takie stanowisko zaprezentowane przez panią przewodniczącą, sprowadzające się do tego, że nie wiem, czy to Rada, czy pan prezydent ma jakiś taki niecny plan, żeby coś na cyferkach zrobić, jakieś operacje i tak naprawdę niewiele się zmieni, mamy tylko zamiar zbilansować budżet. To nie tak. Jeżeli mamy prowadzić działania zmierzające do rozwoju służby zdrowia, tej służby zdrowia pod nadzorem miasta. Jednocześnie mamy, na samorząd jest nałożonych szereg innych zadań, to oczywiście rozwój służby zdrowia musi być oparty o możliwości miejskie. O możliwości. I to nie jest tak, że my możemy sobie tworzyć plany rozwoju, nie patrząc na to, jakie te możliwości są. A one są ograniczone. Ograniczone są przepisami prawa. Ograniczone są przepisami prawa. Jeżeli założymy sobie, że w całości, w dalszym ciągu, w całości, oczywiście w tym zakresie, w którym konieczne jest prowadzenie inwestycji, bo na bieżąco się te jednostki nasze bilansują, ale jeżeli mamy prowadzić inwestycje i one mają być pokrywane z budżetu miasta, bo to do tego się sprowadza. Może nie do końca z budżetu, bo kredyt może oczywiście zaciągnąć jednostka, ale ten kredyt wpisuje się w sumę długów. W sumę długów. To oznacza, że ta inwestycja nie zaistnieje. Nie zaistnieje po prostu. Jej nie będzie. Ja nie wiem, czy Państwo to rozumiecie, czy być może będzie potrzebne, żeby na kolejnym spotkaniu znalazł się także skarbnik, który wytłumaczy, z jakiego powodu, w jaki sposób obliczany jest dług miejski i wskaźniki, które nas limitują, bo być może moje tłumaczenie nie są dla Państwa wystarczające czy zbyt precyzyjne, ale to naprawdę się do tego sprowadza. Dziękuję.
I jeszcze Pani Przewodnicząca.
No, obiecywałam, że już nie, no ale muszę się ustosunkować, jeśli coś jest do mnie kierowane. Więc tak, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę. Ale coś mi się zdaje, bo przecież to nie jest tak, żeby tarnowskie zakłady opieki zdrowotnej dotąd nie wykonywały żadnych inwestycji i nagle to mają być jakieś pierwsze przedsięwzięcia. To nie jest tak. Inwestycje, gdyby zliczyć na przestrzeni lat, zdaje się za spore pieniądze i nie za kredyty, były wykonywane. I o ile się nie mylę, to w finansowaniu tych przedsięwzięć miasto nie było siłą wiodącą, panie radny, prawda? Tam zawsze udział miał szpital, czy nie wiem jak z przychodnią, nie chcę skłamać. W każdym razie ZOS miał swój istotny udział i korzystało się ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych. I w ten sposób były wykonywane inwestycje. Oczywiście pytanie, czy w czasie kryzysu to musi być spośród tych dwóch wariantów plan A, a czy to nie może być plan B? Mierzmy, prawda, zamiary na siły, a nie odwrotnie. Myślę, że nie musimy od razu budować szpitala, nie wiem, schyłku XXI wieku. Ja myślę również, że gdyby zliczyć do tej pory od 2004, no trudno mówić 2004, bo to było wtedy wychodzenie z bardzo poważnego dołka, nie inwestowanie. Natomiast po tym, jak wyszliśmy z największego kryzysu, jak zaczęły się inwestycje, gdyby to wszystko zliczyć razem, to byłyby pewnie bardzo pokaźne kwoty. Także to nie jest tak, że jak nie zaciągniemy kredytu i to pod hipotekę, to nic nie zrobimy. Natomiast jeśli chodzi o kredyt pod hipotekę, to my chyba wszyscy też wiemy o tym, że to też jest rzecz ryzykowna w sytuacji niestabilnego finansowania przez fundusz, wielkiego kryzysu, który pod znakiem zapytania stawia nie tylko środki z funduszu, prawda, co do wielkości, bo jak mówię niestabilne finansowanie przez fundusz, to mam uwagę również, na uwadze również aspekt rodzajowy. Dziś są pewne rzeczy preferowane, jutro inne. Jest tu pewne ryzyko. Wyłoży się środki na sprzęt określonego rodzaju, bo ta działalność jest, no, powiedzmy w sposób biznesowy opłacalna, a na drugi rok się okaże, że Narodowy Fundusz widzi inne priorytety i na tej inwestycji po prostu tracimy. Nie ma stabilnej polityki Narodowego Funduszu, mało. Sam Narodowy Fundusz w najbliższym czasie, zgodnie z zapowiedziami ministra, ma przechodzić przeobrażenia i ta cała polityka ma się zmieniać, a to jest główne źródło finansowania. Natomiast tak jak mówię, w dobie rosnącego kryzysu nie opowiadajmy sobie, że dużo zarobimy na komercji, ale ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że dzisiaj wreszcie głośno powiedziano to, dlaczego chce się nas przekształcać. Z tego się bardzo cieszę, bo to jest krok do przodu, bo cały czas było takie przerzucanie piłeczki. Opowiadano nam rozwój, sprawne zarządzanie, postęp, innowacyjność i te inne rzeczy. No myśmy słuchali, wiedzieliśmy, że to są po prostu hasła. No trudno jest w ten sposób dyskutować. Dziś wreszcie w tej chwili padło, o czym mówimy. Dziękuję panu.
I trzy kolejne zgłoszenia. Bardzo serdecznie proszę, pani się zgłaszała jako pierwsza.
Dziękuję bardzo. Anna Gastoł, położna starego szpitala Szczeklika, zastępca przewodniczącej Solidarności. Cały czas tu słyszę, teraz w ustach państwa radnych jeszcze, że Tarnowianie bardzo chętnie chcą płacić i po to potrzebują jednostki komercyjne. No, jako położna na oddziale kilkakrotnie za 28-letni czas pracy spotkałam się z tym, że pacjent chce płacić za zabiegi szpitalne. Przychodzi pacjentka, która twierdzi, że jest nieubezpieczona, zapłaci chętnie za zabieg i jednodniowy pobyt w szpitalu, po czym dowiaduje się, jaka jest kwota tego zabiegu i twierdzi, że to ona się zastanowi, po czym przychodzi ubezpieczona w Urzędzie Pracy. Ale dlatego moje pytanie jest takie, skoro pacjenci tak chętnie chcą płacić, to dlaczego przyznają się do ubezpieczenia? Skoro wiedzą, że w publicznym zakładzie nie mogą nabyć usługi zdrowotnej za pieniądze, wystarczy mieć niepodbitą książeczkę i do ubezpieczenia się nie przyznawać. A takich pacjentów nie ma. Bo każdy pacjent, jeśli ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia, to z niego korzysta. I nie widzę pacjentów tak chętnych, aby płacić za drogie procedury medyczne szpitalne. Szpitalne, pani radna.
Pan dyrektor Witold Golemo.
Dziękuję bardzo. Ja króciutko. Omijamy z daleka temat programów dostosowawczych. We wszystkich trzech prezentacjach się przewinął ten temat. Pani przewodnicząca była łaskawa stwierdzić, że niektóre inwestycje zaproponowane mogą być celne, mogą być niecelne, do zastanowienia się. Natomiast programy dostosowawcze muszą być zrobione. Ewidentnie muszą być. I na dzień dzisiejszy, tak jak zasygnalizowałem państwu, 1,5 miliona złotych w MCM jest do wyłożenia. To są pieniądze nieosiągalne. Od razu ewidentnie mówię, nie do wypracowania w MCM-ie. Oczywiście można dyskutować, czy miasto pomoże, nie pomoże, sięgać wstecz. Mamy dzień dzisiejszy. Pan radny Maciej bardzo, bardzo wyraźnie zasygnalizował i zgadzam się w zupełności, że tego rodzaju pomoc w przypadku nakazanego dostosowania placówki do wymogów wydanie takich pieniędzy wpłynie oczywiście na zadłużenie całego miasta. W związku z czym na chwilę obecną ja osobiście nie widzę innych możliwości pozyskania tak dużych w skali MCM-u pieniędzy, jak w przypadku uzyskania zewnętrznego źródła finansowania. Zabezpieczonego być może majątkiem, to jest kwestia banku. Pani sygnalizowała, że to jest ryzyko, wypali, nie wypali. Od tego jest bank, żeby ocenić biznesplan, ocenić wniosek kredytowy, ustanowić odpowiednie zabezpieczenie. On bierze na siebie ryzyko w tym momencie. Po prostu nie przyzna tego kredytu. Najprościej w świecie nie przyzna takiego kredytu, jeżeli będą papiery schrzanione. No co tu dużo mówić. W związku z czym to ryzyko jest po stronie podmiotu finansującego, zewnętrznego, w tym przypadku banku. Zaznaczam, niektóre inwestycje zrobić musimy. Nie to, że chcemy, że mamy taką wizję, chociaż to też jest niezwykle chwalebne, ale musimy. Jesteśmy pod ścianą w pewnych sytuacjach i dlatego na ten moment jest to rozwiązanie, wydaje się, optymalne. Dziękuję.
Pani dyrektor Nosek.
Proszę Państwa, czym innym jest prowadzenie nawet wielkiej przebudowy, modernizacji poszczególnych elementów szpitala, bo to są środki, które w danym roku są do dyspozycji. W jednym roku inwestycje są na poziomie 7 milionów, w innym roku na poziomie 2 milionów, tak jak mamy. Tak jak Pani Przewodnicząca mówi, wyłożyliśmy faktycznie w ciągu ostatnich 6 lat prawie 30 milionów złotych na zmodernizowanie tej części. 60% tych środków to środki zewnętrzne, to środki Unii Europejskiej, to środki Urzędu Marszałkowskiego, to środki Urzędu Miasta. 40% to były środki szpitala. Czym innym jest budowa nowego pawilonu? Tu nie ma miejsca na rozłożenie budowy na 10 lat. Tu trzeba wybudować, zapłacić i spłacać. I tylko tyle.
Bardzo proszę.
Parę takich uwag naprawdę już ogólnych, ale chyba my nie do końca wiemy, gdzie my jesteśmy. Ja bym chciał dobrze przypomnieć, proszę Państwa, jesteśmy w mieście Tarnowie, funkcjonujemy jeszcze w ramach, powiedzmy jeszcze, powiatu. No nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy ponad 14,5 tysiąca osób bezrobotnych zarejestrowanych, z czego około 8% ma tylko prawo do zasiłku. Mówimy o otwieraniu się na nowe komercyjne rynki. No to proszę w takim razie powiedzieć byłym pracownikom Huty Szkła Gospodarczego, a może Ruchu S.A., a może Poldimu, a może ABM-u Solid, a może Tarkonfeksu, a może Fabryki Maszyn w Tarnowie, a może z Rugu Pogórska Wola, a może już są zwolnienia grupowe w, nie wiem czy Państwo wiecie, w Sanepidzie, a podobno będą zwolnienia grupowe w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie, bo będzie je przejmować, w coraz większej części będzie przejmować to centrale, będą to przejmować centrale w Krakowie. Proszę zobaczyć, w jakim otoczeniu gospodarczym też funkcjonujemy i w jakim otoczeniu społecznym jest w tej chwili miasto Tarnów. My nie twórzmy sobie na dzień dzisiejszy jakiegoś mitu, że Tarnowską Służbę Zdrowia po przekształceniach w spółki pociągną komercyjne świadczenia, które w tej chwili nie mogą być realizowane, bo tych świadczeń nie będzie coraz więcej. Tutaj pan dyrektor z MCM-u powiedział, że realizujecie Państwo ubezpieczenia te dodatkowe. Tylko proszę zauważyć, no to są dane do sprawdzenia. Ten rynek się zwija, a nie rozwija. A zwija się dlatego, że przedsiębiorstwa mają problemy finansowe, więc nie są w stanie fundować pracownikom dodatkowych świadczeń. Więc ten rynek po prostu nie będzie się w najbliższym czasie rozwijał, dopóki sytuacja gospodarcza nie będzie na tyle stabilna, że będzie dawała szansę albo pracownikom z własnej kieszeni lub przedsiębiorcom ze swojej kieszeni takie świadczenia dawać. No proszę Państwa, no naprawdę żyjemy w konkretnej sytuacji społeczno-gospodarczej. No, tu nie wiem, jaki musiał być przyrost, tak naprawdę no, wzbogacenie się społeczeństwa miasta Tarnowa, żeby rzeczywiście ten rynek komercyjny był w stanie sfinansować i w sposób zdecydowany zmienić położenie finansowe służby zdrowia. No ja tego nie widzę, wręcz widać degradację gospodarczą i degradację finansową społeczeństwa miasta Tarnowa i powiatu. No więc powiedzmy sobie to szczerze, no ciężko jest sobie wyobrazić, zrobić sobie taki biznesplan, że teraz na tych usługach komercyjnych jesteśmy w stanie sfinansować jakieś tam inwestycje, które w przyszłości przyniosą konkretne przychody i za przychodami przyniosą zyski. No to jest lista przedsiębiorstw z ostatnich tam roku, czy dwóch, czy góra trzech. No, w takiej świadomości, proszę Państwa, jesteśmy i w takiej sytuacji jesteśmy. I myślę, że to też jest jeden z tych warunków, które trzeba brać pod uwagę, że nie będziemy jako społeczność miasta Tarnowa coraz bogatsi, tylko tych problemów z bezrobociem i z brakiem dostępu po prostu do normalnego funkcjonowania, no będzie coraz więcej. To też trzeba brać pod uwagę.
I w kolejności zgłoszeń, proszę Państwa, których w tym momencie jest sporo. Pan radny Morawski, pani dyrektor Osiak i pani radna Borys Latała.
Właśnie odpowiadając na tą listę, którą pan przewodniczący przedstawił, należałoby sobie zadać także pytanie, na jakim poziomie będą świadczenia medyczne w miejskich placówkach, jeżeli nie będzie możliwości ich finansowania poza Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli chodzi o rynek usług medycznych, to ja nie potrafię przytoczyć na pewno danych statystycznych, ale wyobrażam sobie, że znaczna większość na przykład usług stomatologicznych jest jednak wykonywana poza publiczną służbą zdrowia. Podobnie usługi okulistyczne i podobnie szereg innych. I są to rynki, na których nasze placówki mogą w przyszłości spokojnie konkurować. I uważam, że to nie jest kwestia zubożenia społeczeństwa, czy nie można ewentualnego zubożenia społeczeństwa, którego ja jakoś dostrzegam oczywiście fakt, że wielu grupom zawodowym jest źle i że bezrobocie jest wysokie, ale to społeczeństwo Tarnowa to nie popada w jakieś takie znaczne zubożenie, tak jak próbujecie to Państwo przedstawić, a na pewno nie takie, które powodowałoby, że w ogóle nikt nie będzie korzystał z komercyjnej służby zdrowia. Bo w Tarnowie z komercyjnej służby zdrowia korzysta bardzo wiele osób. Na przykład w Centermedzie. Korzysta, oczywiście. Jest to rynek, na którym prowadząc normalne działania konkurencyjne można pozyskać środki, które pozwolą na zwiększenie jakości usług medycznych świadczonych w tych naszych placówkach. I oczywiście, i to, Szanowni Państwo, tutaj nie chodzi o alternatywę taką, że zamkniemy, nie będzie kontraktu z NFZ-em, tylko i wyłącznie usługi komercyjne, bo wydaje się, że Państwo w jakiś taki dziwny sposób tej komercji, przed tą komercją się bronicie. To w rozumieniu planów przedstawionych także przez pana prezydenta ma być działalność uzupełniająca. Uzupełniająca, ale uzupełniająca w takim, no tak jak na przykład u pana dyrektora Golemy, kilka procent, 5%, bardzo delikatne założenie. Działalność uzupełniająca na tyle, że pozwoli na zwiększenie jakości świadczeń. Przy czym ta działalność komercyjna to nie jest oczywiście jedyny powód przeprowadzenia restrukturyzacji. Natomiast jeżeli ja będę miał świadomość, że w placówkach skomercjalizowanych, a taką świadomość i takie przekonanie mam, te usługi medyczne będą świadczone coraz lepiej, nawet co poszedłbym dalej, że jeżeli będę miał świadomość, że te usługi byłyby świadczone lepiej w placówkach sprywatyzowanych, to obie ręce za tym podniosę. Zawsze, bo zależy mi na tym przede wszystkim, żeby jakość świadczeń medycznych, które są gwarantowane także przez ustawy nakładające pewne obowiązki na organy samorządu, to jestem za tym, żeby ta jakość była jak największa. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, proszę pozwolić, że się z Panem nie zgodzę w tej wypowiedzi dotyczącej abonamentów. Abonamenty nie dlatego się rozwijają, że mniej pracodawców je wykupuje, tylko dlatego, że NZOZ-y mają coraz mniejsze moce przerobowe. I to jest główny powód tego, że te abonamenty w tej chwili i te usługi w ramach ubezpieczeń nie są rozwijane. Przykład jest bardzo prosty. Dlaczego rozwijają się sieci placówek medycznych takie jak LuxMed? Oni mają bardzo szczątkowe kontrakty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a głównie właśnie budują swoje przychody na abonamentach. To jest bardzo prosty przykład, który wskazuje wprost, że to nie tak jest dokładnie, jak pan powiedział. Oczywiście jest część zakładów pracy, które już nie wykupią abonamentów, ale jest szereg takich zakładów pracy, które je wykupują, wręcz przeciwnie, również je poszerzają. I jeszcze jedno zdanie odnośnie komercji. Proszę państwa, mam takie wrażenie, ale przepraszam, jeśli mylne, że komercję obraliście sobie jak Państwo jako punkt rozwoju wszystkich placówek. Gdybyście Państwo zechcieli zobaczyć, dyrektorzy zrobili założenia może 2, a może 5% w tych swoich przychodach. Proszę Państwa, to jest naprawdę niewiele, można odnieść wrażenie, że tylko i wyłącznie usługi będą teraz będą kierowane do pacjentów komercyjnych wtedy, jak się skończą kontrakty. Proszę Państwa, SPZOZ-y w tej chwili też wprowadzają już znaczne ograniczenia w przyjęciach i nie mówmy, że tylko spółki to będą robić, bo SPZOZ-y to właśnie w tej chwili robią, bo to jest w tej chwili niestety, tak trzeba powiedzieć, w świetle tego systemu, który jest, to jest właśnie niestety to działanie dyrektorów, które niejako wymaga od nich podjęcia takich drastycznych decyzji.
Pani radna.
Radna Maria Borys-Latała, przewodnicząca Komisji Zdrowia. Proszę Państwa, ja jestem dzisiaj trzeci raz w tym tygodniu na zebraniu o podobnym składzie i właściwie ze strony Państwa po drugiej stronie cały czas słyszę strach. Strach, który skierowany jest do mieszkańców Tarnowa i do personelu zakładów, które mają być poddane komercjalizacji. Ja sama pracuję w spółce, która powstała 12 lat temu. Nie ukrywam, że myśmy też się bardzo bali. Tym bardziej, że nasz zakład pracy był zlikwidowany, był w zadłużeniu. I żałuję, że tu nie ma pana radnego Romana Korczaka, który był pionierem w organizowaniu właśnie spółek. Co prawda spółki dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej, ale przecież zakład pana dyrektora Golemy świadczy podobne usługi. Więc nie widzę, ponieważ 12 lat temu właściwie wszystkie przychodnie publiczne zostały przekształcone w spółki, co się wiązało z tym, że pracownicy musieli wykupić udziały. Państwo takowej rzeczy przecież nie musicie robić. I nie uważam, żeby po prostu straszyć. Ja myślę, że trzeba rozmawiać, ale nie tylko cały czas. Ja odnoszę takie wrażenie, że ze strony państwa jest strach. No może strach przed utratą miejsc pracy, świadczeń pracowniczych, ale no nie można cały czas widzieć tylko strachu. Naprawdę, bo osoby, które pracują w tej chwili w spółkach właśnie medycznych, na pewno widzą bardzo duże korzyści. Pacjenci również. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca.
Więc znowu blokiem na kilka kwestii. Ja może zacznę od końca. To nie jest kwestia może takiego prostego strachu przed nieznanym, przed tym, czego się nie przerabiało jeszcze. To jest, sądzę, głębsza sprawa. To jest kwestia świadomości, dlaczego polski system ochrony zdrowia i nie tylko polski idzie w takich kierunkach neoliberalizmu, bo to tak trzeba nazwać, bo to się stąd bierze. Problem w Polsce jest może specyficznie nabrzmiały z uwagi na to, że jesteśmy stosunkowo ubogim społeczeństwem. Natomiast te kierunki odpaństwowienia czy odpublicznienia służby zdrowia, one są zauważalne w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych przyniosły już opłakane rezultaty i teraz się tam wszyscy głowią nad tym, jak z tego wyjść, chociaż w Stanach Zjednoczonych są największe per capita nakłady na ochronę zdrowia, nieporównywalne w żadnej mierze ani z naszymi, ani z europejskimi, prawda? W krajach europejskich się lansuje taką koncepcję i mamy pełną świadomość, że dzieje się to głównie z jednej prostej przyczyny. Koszty prowadzenia działalności medycznej z roku na rok bardzo rosną wszędzie ze względu przede wszystkim na to, że są coraz droższe, bo coraz bardziej skomplikowane technologie medyczne, ze względu na zmiany demograficzne, społeczeństwa się nam nie tylko, że starzeją, a wiadomo, że z wiekiem zdrowie nam coraz bardziej szwankuje, ale również jest taki przecież trend, że coraz więcej ludzi, którzy rodzą się jako słabi i w innej sytuacji by nie przeżyli, są ratowani, przeżywają, ale to ich zdrowie już nigdy nie będzie takie naprawdę dobre i przez ich życie nakłady na ochronę tego ich życia są znacznie większe. No można wymieniać jeszcze różne inne okoliczności, w każdym razie faktem jest, bardzo rosną wszędzie wydatki na ochronę zdrowia. I nie tylko nasz rząd przyjmuje taką strategię, że trzeba w takim razie przerzucać ciężar, bo budżety tego nie udźwigną. Tak się dzieje w wielu krajach. Tylko tak jak mówię, u nas jest to problem szczególnie drażliwy, dlatego że przerzuca się, no, tak jak u nas, najpierw na samorządy. Samorządy się obarcza obowiązkami, ale nie daje się im odpowiednich środków na to. No to samorządy nie mogą wytrzymać, no to przerzucają ten ciężar no, na obywatela. No tak się to kończy. A czy obywatel może wytrzymać? I my mamy świadomość tego, że jeżeli te procesy nie zostaną kiedyś odwrócone, to nie z woli kogokolwiek w Tarnowie, tylko mamy świadomość tego, że my jesteśmy punkcikiem na tej dużej mapie i podlegamy tym samym procesom makro, co wszyscy inni. Jeżeli nie zostaną te procesy odwrócone, to dojdzie wcześniej czy później do tego, że szpitale tylko publiczne, zakłady publiczne będą gwarantować nieodpłatną opiekę zdrowotną, natomiast niepubliczne będą z biegiem lat dostawać coraz mniej środków na działalność w ramach tego ubezpieczenia, na to zapewnienie konstytucyjnego obowiązku i będzie się coraz bardziej przyzwyczajać społeczeństwo do tego, że jak chcą być zdrowi, to niech płacą. Bo przecież są to przeróżne przykłady na świecie, tak jak mówię, no najbardziej powszechnie amerykańskie. Tylko tam teraz, pomimo że społeczeństwo bardzo bogate, szuka się jak wyjść w drugą stronę z tego, by sobie uświadomiono, że skutki są opłakane i trudno jest znaleźć drogę wyjścia. Mamy Wielką Brytanię, prawda? Te koncepcje neoliberalne lansowane przynajmniej w naszym kraju nierzadko były lansowane przez takich, którzy jeszcze parę lat temu namawiali nas, a wcześniej na to, żebyśmy się wzorowali na systemie amerykańskim, a potem żeby na brytyjskim. A potem się nagle okazało, że Ameryka no, jeden z największych swoich wewnętrznych problemów upatruje w źle funkcjonowanym i bardzo drogim, bo tam właśnie na tym poletku doświadczalnym okazało się nieprawda, że system prywatny jest systemem tanim. On jest bardzo drogi, prawda? Tam jest te 17% PKB, a przecież nie takiego PKB jak w Polsce. A w Polsce ile na służbę zdrowia wydajemy? Ponad 6, prawda? A ze środków publicznych bodajże 4,5, o ile dobrze pamiętam. To jest taka skala porównawcza. I tam się okazało, że właśnie dlatego, że ta służba zdrowia jest niepubliczna, wydaje się znacznie więcej środków. I to jest ta w wielkim uproszczeniu stara prawda. Jak prywatny, to nie dość, że zrobi, co mu misja każe, ale on potrzebuje na tym zarobić. Proszę Państwa, czy śledzili Państwo doniesienia z ostatniego czasu, na przykład w Wielkiej Brytanii rozpoczęto taki program, wspólnie ministerstwo, nie pamiętam czy ono się zdrowia nazywa, czy ma jakąś specyficzną nazwę, ale ten nasz odpowiednik, prawda, Ministerstwo Handlu i Gospodarki. I na czym to ma polegać? Ano Wielka Brytania doszła do wniosku, żeby podreperować swój system opieki zdrowotnej, nakłania szpitale publiczne do otwierania działalności w innych krajach. I w tym właśnie te dwa pozostałe ministerstwa, które pozornie nie mają związku ze zdrowiem, prawda, mają pomagać i rząd ma pomagać. I jak się pootwiera te inne szpitale, bo to jest założenie, to nie jest mój jakiś domysł, założenie wydrukowane. Jak się pootwiera te inne szpitale w innych krajach, to wtedy zgodnie z założeniem cały tam wypracowany zysk ma wracać do Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, to są... A popatrzcie, co robi Penta. Prawda? Ile w tym roku zadeklarowała Penta, że włoży środków w przejęcie jednostek Polskiej Służby Zdrowia? To są naprawdę bardzo poważne problemy. My tu mamy wycinek, ale to się wszystko dzieje nie bez korzeni. To są bardzo poważne i bardzo doniosłe sprawy. Jak mówię, że doniosłe, to mam tego świadomość. I to nie jest prosty strach, bo się boję ciemności. To są oczywiście rzeczy, które mogą w nas uderzyć po latach, ale jak uderzą, to się nie pozbieramy. Więc to by była kwestia tego pytania do pana dyrektora Golemy. Chciałam powiedzieć, że tak, nasze organizacje związkowe nie reprezentują pracowników w pana zakładzie. I my w wielu kwestiach nawet nie mamy na uwadze sytuacji w pańskim zakładzie. I nawet jeżeli tu dyskusja na ten temat trwa, to staramy się właśnie powściągliwie wyrażać, nie analizujemy tej sytuacji. I tak jak mówię, nasze nie atakujemy. Jeżeli tu kolega w pewnym momencie wrócił do kwestii niekorzystnego kontraktu, to przypuszczam, że tą informację pozyskał po raz pierwszy w trakcie prezentacji i niczego więcej. Także to naprawdę to źle zrozumiał pan pewnie nasze intencje. Co jeszcze? Kwestia POZ-u. No oczywiście, że nie można porównywać. Przed laty, jak w Tarnowie były POZ-y przekształcane, to POZ-y już wówczas na starcie, i tak się dzieje do dziś, są najlepiej finansowanym segmentem ochrony zdrowia. W POZ-ach nigdy nie było problemu, że się można nie zbilansować. Trzeba by strasznie niegospodarnie działać, nie wiadomo co wyprawiać, nie wiadomo jak przelewać, nie wiem, pieniądze w kosmiczne wynagrodzenia, żeby mieć problemy w POZ-cie. Natomiast inaczej było zawsze w lecznictwie specjalistycznym, która była dużo gorzej już było finansowane, a zdecydowanie inaczej w szpitalnictwie, które już na starcie miało kij w plecy. I tak jest do dziś. I pomimo, że w tej chwili może ministerstwo chciałoby to troszeczkę równoważyć, to z kolei mamy, i to jest też ważne, porozumienie zielonogórskie, prawda, które na to nie pozwala. A to jest co? A to jest niepubliczna służba zdrowia. I jeszcze jedno, i w tej niepublicznej służbie zdrowia raz na jakiś czas podrywa się, prawda, grono tam funkcjonujących, robią akcje i nie przejmują się tym, że zamykają z dnia na dzień gabinety, tylko stosują ostrą presję, prawda? W publicznych zakładach no raczej tego nie robimy. Ale to jest też jeden ze skutków tego, że zaczynamy myśleć jak przedsiębiorcy, zaczynamy mówić o zakładach opieki zdrowotnej jak o każdym innym biznesie, prawda? Nie wychodzę na swoje albo za mało zarabiam, zamykam. Bzdura, nie obchodzi mnie to, że pacjenci zostają bez opieki. I to proszę też mieć takie rzeczy na uwadze. Ja myślę, też chcę abstrahować już od sytuacji tarnowskiej, bo to nie są argumenty skierowane przeciw państwu. To są zagrożenia, które są aktualne w wielu miejscach. Ja myślę, że jeżeli kiedyś dojdzie do tego, że duża część polskich zakładów opieki zdrowotnej, polskich szpitali zostanie przekształconych w spółki prawa handlowego, wcześniej czy później zaczną się tworzyć takie organizacje, już nie tyle pracodawców, co biznesmenów, w służbie zdrowia, jak porozumienie zielonogórskie. I dopiero będą problemy. Dopiero będą problemy. Dziękuję.
Ja mam taką prośbę do państwa i taką nadzieję, że z tego dzisiejszego spotkania będą wnioski konstruktywne i bardzo konstruktywne wymiany myśli, a nie wrażenie, że umęczyliśmy i zamęczyliśmy się nawzajem. Widzę, że kolejne postaci wychodzą, więc chyba szanując czas wszystkich, rzeczywiście powoli zmierzajmy do końca. Pan prosił jeszcze o głos.
Ja chciałem tylko gwoli informacji przekazać parę takich rzeczy. Pani przewodnicząca była uprzejma powiedzieć o zadłużeniu szpitala Szczeklika i późniejszym spłacaniu kosztem pracowników i wyrzeczeń pracowników. Ale proszę przypomnieć, że to w efekcie złego zarządzania w 1999 roku dyrektor podniósł wszystkim pracownikom jak leci, zdaje się, że 100% wynagrodzenia jak leciało. No koszty tego niegospodarnej decyzji ponosiły później, niestety, sami państwo ponosili. To nie, ja się odnoszę, pani przewodnicząca, tylko do samego faktu złego zarządzania, nic więcej, które w konsekwencji powoduje zadłużenie, a zadłużenie zawsze będzie uderzało w pracowników. Druga sprawa. Nieprawdą jest, co pani mówi na temat systemu amerykańskiego. Dlaczego? Dlatego, że system amerykański nie jest systemem solidarnościowym, jest systemem indywidualnych ubezpieczeń, a ci, którzy nie mają lub ich nie stać na ubezpieczenia, koszty ich leczenia ponoszą gminy, samorządy. Tam, gdzie się zdarzy, nie zdarza, tam za tego pacjenta płaci samorząd. A więc nie jest tak całkiem, że tam pacjent jest, prawda, wyrzucony poza nawias, nikt się nim nie zajmuje. Nasz system jest, ubezpieczenia jest systemem solidarnościowym i nawet jeżeli bezdomny znajdzie się, to tej opieki nad nim jemu odmówić nie można, a i tak to finansuje gmina w efekcie końcowym. I trzecia sprawa, która jest bardzo może istotna. To nie jest tak, że w krajach Unii Europejskiej są placówki, które powiedzmy z krajów tych starej Europy, które chcą nas świadczyć pracę, wykupywać placówki i tutaj chcą świadczyć świadczenia zdrowotne. Chciałem pani powiedzieć i odsyłam pani już do z paru lat, z 2004 albo 2005 roku rynku zdrowia, gdzie był obszerny artykuł na temat przeze mnie współzarządzanego z profesorem Frańczukiem Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, gdzie moi lekarze jeździli do Anglii, kwalifikowali pacjentów, a zakład na tym zarabiał, ponieważ pacjenci przyjeżdżali do Krakowa, w Krakowie byli leczeni i prawie zarabialiśmy 100%. Endoproteza stawu biodrowego była średnio wyceniona na 7,5 tysiąca. Myśmy brali za jeden zabieg od Anglików około 15 tysięcy złotych. To szło na rzecz tego zakładu. Niestety ani ja, ani pani prezydent, ani radni, którzy wyszli, nie unikniemy jednej rzeczy. Globalizacji. Ona jest i ona będzie. Dzisiaj do Polski normalnie, bardzo chętnie przyjeżdżają ludzie na zabiegi. Dlaczego? Bo tu są tańsze niż w ich rodzimych krajach. Proszę o tym nie zapominać. Rynek jest, że tak powiem, już globalny. Nie unikniemy, jesteśmy w Unii Europejskiej. I jeszcze jedna sprawa. Związek Zawodowy Solidarność zawsze występował w obronie ludzi odrzuconych. I to było fundamentem działalności Związku Zawodowego Solidarność. Oto wielu ludzi zapłaciło cenę zdrowia, życia i tak dalej, i później konsekwencji dalej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chciałbym zobaczyć, jak państwo zmuszacie ten samorząd tutaj do opracowania takiej polityki zdrowotnej, ale nie tylko w Tarnowie, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim, który będzie prowadził taką politykę zdrowotną, która uruchomi dla tych grup odrzuconych określone programy prozdrowotne lub profilaktyczne lub zabezpieczające ich dostępność do świadczeń. I bez względu na to, czy wtedy to będzie samodzielny zakład, czy organem założycielskim tego zakładu będzie prezydent, czy właścicielem, czy wójt, czy burmistrz, czy to będzie POZ, czy szpital, będzie mógł wystąpić o aplikację do takiego, będzie mógł aplikować do takiego programu zdrowotnego i mieć z tego określone środki na swoją działalność.
I na zakończenie wypowiedzi bardzo proszę pani przewodnicząca i to już będzie ostatni głos w dyskusji.
Więc tak, jeśli chodzi o system amerykański, oczywiście, że tam nie ma systemu solidarnościowego, u nas jest i jest to różnica, ale ta różnica nie powoduje, że cała reszta rzeczy, które powiedziałam, wynika albo tylko z tej różnicy, albo nie istnieje. No wie pan, ja też mogę się powołać na literaturę i może niekoniecznie sprzed 5 lat. Mogę również przywołać rzeczy sprzed kilku lat i rzeczy aktualne. Natomiast to, co mówię o tym, że to jest rynek i w coraz większym zakresie rynek i biznes i ochrona zdrowia jest w coraz większym stopniu odhumanizowana i w jakiś sposób wyjęta z ram misji, odpowiedzialności za społeczeństwo. To są procesy, które naprawdę przebiegają. I na tle tej globalizacji, o której pan wspomniał, również zresztą ja też zwracałam uwagę na to, że to nie są tu nasze specyficzne jakieś zjawiska. My jesteśmy wpisani w ciąg procesów. My jesteśmy w to wpisani. Natomiast jeśli chodzi o system amerykański, to też nie tak, że każdemu zapewnia publiczna służba zdrowia opiekę. Zapewnia na tym najniższym poziomie. Prawda? To trzeba dopowiedzieć. Na tym najniższym. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wchodzenia obcego kapitału, to ja tylko jeden przykład jeszcze dam. Falk. Jaki to jest kapitał? Duński. A czym nam w Polsce skutkuje? No niczym dobrym. Niczym dobrym na pewno dla pacjenta. Bo oni oczywiście na niejeden rynek weszli, to nie dotyczy, dzięki Bogu, ani specjalistyki, ani szpitali, dotyczy pogotowia, mam nadzieję, że nigdy w Tarnowie. Ale to jest jeden z rodzajów działalności medycznej i to taki bardzo drażliwy, bo to jest ta pierwsza interwencja wtedy, kiedy jest zagrożone życie, albo przynajmniej się odbiera takie wrażenie, że jest zagrożone, prawda? Więc to jest ten moment taki bardzo drażliwy. No nie będziemy do północy siedzieć, więc nie będę opowiadać, ja myślę, że nie jeden z uczestników tego spotkania jest zorientowany w tym, jak Falk działa. Ale to też jest przykład na to takie wchodzenie drapieżnego kapitału biznesu. I naprawdę, jeżeli połączymy dwa elementy, czyli kryzys finansowy polskich samorządów, który się nie skończył przecież, tylko no raczej tak jak cały kryzys będzie pewnie narastał, prawda? Te ograniczenia ustawowe, jeśli chodzi o finanse samorządowe, plus to, jak bardzo biznes chce wejść w sferę ochrony zdrowia, to naprawdę mamy niebezpieczny stan rzeczy i naprawdę jest tak, że w momencie, jak zostajemy przekształceni w spółkę, zostajemy wystawieni na większe zagrożenia. Myślę, że już nie trzeba będzie więcej odpowiadać.
Pozwólcie Państwo słowo od nas na koniec. Na zakończenie krótkie podsumowanie spotkania, krótka puenta, pani prezydent Dorota Skrzyniarz, a potem pani dyrektor Magda Osiak.
Pani rzecznik, za sprawne poprowadzenie i takie moderowanie i dyscyplinowanie nas wszystkich dziękuję, ale to żadne podsumowanie, bo będziemy jeszcze się spotykać i rozmawiać, natomiast myślę, że czas, który sobie poświęciliśmy i mnogość pytań, wyrażanych opinii i wzajemnego szacunku do tego, co mówimy do siebie, to pokazuje, że dzisiaj to było spotkanie chyba z dobrym doborem stron doproszonych. Pojawili się Państwo radni, mieliście Państwo możliwość zaprezentowania swoich stanowisk i to chyba była najwyższa pora, żeby już to pierwsze spotkanie się odbyło, ale to tak to jest planowane, nie dzieje się nic przypadkowo. Państwo zostały powtórzone raz jeszcze i to usłyszeli też i pracownicy i tutaj jest Państwo związkowcy radni, jaka jest intencja działań prezydenta miasta Tarnowa. My staramy się w tym kierunku podążać i nie można, naprawdę nie można mówić, że nie ma w tym, a ta wypowiedź dzisiaj prezydenta była bardzo czytelna, że nie ma w tym odpowiedzialności za mieszkańców. Tak nie można, takiego wniosku absolutnie nie należy wyciągać z tej wypowiedzi. Dziękuję Państwu dyrektorom za bardzo czytelną prezentację dzisiaj, która pokazuje, jakie plany placówki posiadają w oparciu o bardzo dobry background, który został już dokonany z udziałem pracowników. Bardzo mi brzmi w uszach to, co powiedziała jedna pani, że ona jest na którymś spotkaniu, ona zupełnie już nie wie, bo słyszy różne rzeczy. To, co dzisiaj pani usłyszała, naprawdę to jest bardzo czytelny przekaz i myślę, że trzeba go sobie po prostu przemyśleć i każdy z nas musi się nad nim zastanowić, jeżeli ma jakieś wątpliwości. Jeżeli komunikat jest natomiast rozbieżny, po prostu jeszcze raz o to samo pytać. I na koniec proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, pani dyrektor Osiak z zaproszeniem do Państwa dzisiaj ustnym. Będzie zaproszenie pisemne. Terminy, jeżeli Państwo zechcą przyjąć to zaproszenie pisemne, to o to proszę.
Proszę Państwa, myślę, że najdalej jutro do Państwa wyjdą zaproszenia od nas. Skierowane zostaną zaproszenia, mówię brzydko, wyjdą, przepraszam. Skierowane zostaną zaproszenia. W pierwszej kolejności będziemy Państwa prosić, by do 5 września wpłynęło do Centrum Spraw Społecznych Państwa propozycje, które chcielibyście Państwo, by uwzględnić w zapisach umowy spółki. Wracamy do dokumentów około przekształceniowych
i takiego, o taką propozycję Państwa będziemy prosić. Zobowiązujemy się, że do 7 września prześlemy Państwu projekt takiego dokumentu z uwzględnieniem wszystkich tych Państwa propozycji, które mogą w świetle prawa być uwzględnione. W dalszej kolejności 11 września zapraszamy Państwa na omówienie analiz i audytów, którym zostały poddane placówki na podstawie wszelkich dokumentów od bodaj roku 2008 czy 2009, od 2009. I tu bardzo Państwa serdecznie zapraszam, ponieważ eksperci, którzy przedstawią te analizy, wydają się być osobami z dużym doświadczeniem, mają też potwierdzenie formalne tego doświadczenia. Dalej, proszę Państwa, 12 września zapraszamy Państwa na spotkanie, ponieważ były sygnały ze strony pracowników Państwa również do nas, że chcielibyście Państwo, by przedstawić w ramach prezentacji czytelnie szanse i zagrożenia. Po co w MCM-ie, po co w ZPS-ie, po co w szpitalu. To, proszę Państwa, 12. Plus omówienie tych założeń, które poczyniliśmy wspólnie, wy Państwo i my, do dokumentów około przekształceniowych. I proszę Państwa, 14 września, ja już pomijam, że 10, 11 już prawdopodobnie do Państwa dotarły zaproszenia od Pana Prezydenta na forum dyskusyjne. 14 nie dotarły jeszcze, to dotrą. Nie. Zaproszenia wczoraj do Państwa, tak jak było obiecane, już 2 skierowaliśmy. Pan Prezydent takie zaproszenia wystosował, 2 do Państwa, tak jak obiecał w piśmie. Zaproszenie również wyjdzie do Mościckiego Centrum Medycznego, bo tam również są strony związkowe. I to, co Pan Prezydent obiecał w piśmie, zostało wczoraj wykonane. 14 września, proszę Państwa, omówienie materiałów tych, które wspólnie, inaczej, które wy Państwo w jednej wersji, a my w drugiej, a być może potem wspólnej, zostanie przedstawione. 18 września, proszę Państwa, spotkanie dotyczące albo uzgodnienia pewnych zapisów, albo rozstanie w kwestii takiej, że rozbiegamy się w pewnych zapisach. I proszę Państwa, jeśli będzie taka potrzeba, by dołożyć jeszcze 1, 2 czy 3 spotkania. Ja czekam na Państwa propozycje. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dyskusji nad tym, co teraz powinno powstać.
Przepraszam, ale ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam, bo to jest bardzo ważna sprawa. Termin 5 września jest nierealny. Proszę Państwa, no przecież mówimy o poważnej rzeczy. Gdybyśmy taką informację dostali w styczniu, tak jak zwracaliśmy się do Pana Prezydenta, lub w czerwcu, kiedy pierwszy raz padło takie hasło, to oczywiście tak. No, niestety, jutro jesteśmy akurat obydwoje cały dzień w Krakowie, pojutrze są uroczystości w Tarnowie, jest 1 września i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Państwu tłumaczył, bo każdy ma swoje zajęcia. Danie nam 2 dni na tak ważną rzecz jest w ogóle rzeczą nierealną z założenia. Po drugie, wiecie Państwo co, byłoby to też nie do końca poważne w stosunku do Państwa radnych, bo to tak jak ja rozumiem podział funkcji, to radni miasta Tarnowa podejmą decyzję, czy do takiego przekształcenia w ogóle dojdzie. Więc przygotowywanie już w tej chwili i pokazywanie, że my chcemy to, to, to i to, jak w sytuacji, kiedy jeszcze nie ma uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Owszem, my to możemy przygotować. Chyba, że już Państwo już wiecie, że taka jest decyzja, to proszę nam to powiedzieć. To wtedy oczywiście nie ma problemu. No, ja uważam, że byłoby to w stosunku do radnych miasta Tarnowa bardzo nie fair. Oczywiście rozumiem, że już pewne mechanizmy działają. My się oczywiście przygotujemy do tego, ale chcąc się przygotować do tego poważnie, tutaj tak jak pan Jacek Kukurba, mówił pan dyrektor, to są sprawy chociażby związane ze statutem spółki, a my nawet zarysu od państwa do dzisiaj nie dostaliśmy, jak to ma funkcjonować, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zrobimy, co będziemy w stanie, ale szansa na to, żeby to do 5 września jest niewielka. Ale zrobimy to jak najszybciej.
Przepraszam. Panie Przewodniczący, nie zrozumieliśmy się. Ja proszę, by zechcieli Państwo przedstawić i cieszę się, że Pan Przewodniczący zajął takie samo stanowisko jak ja w mediach, że byłoby trochę nie na miejscu przedstawienie gotowego projektu, bo to jest rzecz, którą trzeba faktycznie uzgodnić. Bardzo mnie to ucieszyło, co Pan powiedział. Ja proszę, Panie Przewodniczący, byście Państwo przedstawili te założenia, które chcielibyście Państwo zawrzeć. Nie wiem, czy to nazwana będzie umową społeczną. Ja nie wiem, jak to można. To uzgodnimy. To jest drugi raz podnoszone, że chcecie Państwo, by takie coś zostało. To jest Państwa decyzja. Co chcecie Państwo, by między innymi tak. Tak. Nie, pani Danusiu. Pani Przewodnicząca, umowa spółki to jest... To jest źle zrozumieliśmy się.
Ale ten wywód był interesujący bardzo.
To właśnie o to chodzi. Wy Państwo zgłaszacie pewne uwagi.
Otwierajmy listonoszowi, patrzmy w skrzynki pocztowe. Jednym słowem, żebyśmy się...
A jaki Państwo proponujecie termin?
Ogólnopolskie forum.
Tak, tak. Proszę Państwa, Centrum Spraw Społecznych jest do Państwa dyspozycji w tym zakresie, wtedy gdy Państwo uznacie, że nieformalnie też możemy usiąść i o tym rozmawiać.
Dobra.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.